zrobimy studium, jak Bóg pozwoli, w kwestii chrztu. W związku z tym, że jest to temat taki, no, ważny i wiele jest różnych koncepcji interpretacji tego, czym jest chrzest, nawet wśród wierzących ludzi. Czym jest chrzest? Niektórzy biorą niektóre fragmenty z Pisma Świętego i przykładają je do chrztu wodnego, zanurzenia w wodzie, prawda? Słyszeliście piosenkę zapewne: ci, co w Chrystusa chrzczeni są, w Jego moc przyodziani są, aleluja! Coś tam, tak? Tak? Wtedy bierze się fragment z Listu do Rzymian, który nie mówi o zanurzeniu w wodzie, stosuje się go do zanurzenia w wodzie. Bo to jest cytat z Biblii. Niektórzy uważają, że chrzest jest zawarcie przymierza. Zanurzenie w wodzie jest zawarcie przymierza z Bogiem. Jeszcze inni mówią, że to jest moment, kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego. I to jest reguła. Jak się nie ochrzcisz, nie otrzymasz Ducha Świętego. Jeszcze inni mówią, że chrzest, zanurzenie w wodzie jest... Musisz się najpierw na nowo narodzić, obowiązek, a inaczej nie otrzymasz Ducha, nie możesz się ochrzcić. Nie? Czyli najpierw musisz się na nowo narodzić, a potem musisz się ochrzcić. Tak? Jeszcze inni mówią, że nie będziesz nowonarodzony, jak się nie ochrzcisz w wodzie. I koncepcji jest bardzo dużo. Nawet wśród tych, którzy nie uważają, żeby chrzest, zanurzenie w wodzie było sakramentem, włączeniem do kościoła. Jeszcze, bo niektórzy mówią, że na przykład chrzest wodny jest włączeniem do kościoła. Rzeczywiście nowe narodzenie jak najbardziej, ale nie jesteś jeszcze członkiem małżonki Chrystusowej, tej takiej ciała Chrystusowego. Dopiero jak się w wodzie zanurzysz, to jest moment, kiedy zostajesz włączony do kościoła, nie? Więc koncepcji jest bardzo dużo. I tak naprawdę to jest gąszcz tych różnych koncepcji, które się obracają wokół jednej czynności, jednej rzeczy, czyli zanurzenia w wodzie. Dlatego przestudiujemy sobie ten fragment, ten temat. Zobaczymy, co Biblia o tym mówi. I da Bóg, poukłada nam to Pan wszystko, żebyśmy po prostu wiedzieli, czym jest zanurzenie w wodzie, czym ono nie jest, kiedy następuje, kiedy nie może nastąpić, tak? Z czym jest powiązane, a z czym nie jest powiązane. Czy ma konotację z Starym Testamentem, czy nie. Jeżeli ma, to jaki, jeżeli nie ma, to dlaczego. Spróbujemy sobie na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli Bóg nam pobłogosławi, to nam się uda odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nie, no to będziemy czekać. Natomiast co zobaczymy, to nasze. Może nam coś się zmieni w rozumowaniu. Ja podczas tego studium na przykład jedną rzecz Bóg mi pokazał, że źle rozumiałem. Tak. Jedną rzecz, to niedawno studiowaliśmy List do Hebrajczyków. I jedną taką małą rzecz, my jej nie studiowaliśmy dogłębnie tego tematu, ale Bóg mi pokazał, że źle to rozumiałem. Bo to nie wytrzymało próby Słowa Bożego. Więc dzisiaj podzieliłem to na takie trzy etapy, te studium. Dzisiaj przestudiujemy sobie wybrane przeze mnie wybrane fragmenty Pisma Świętego ze Starego Testamentu, które mówią o obmywaniach. Bo w Starym Testamencie jest, w prawie mojżeszowym jest bardzo dużo fragmentów, które mówią o obmywaniach wodą. W różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach i są to nakazy Boże. Więc ja wybrałem kilka takich bardzo spektakularnych, istotnych, bo inne to są jak gdyby powieleniem pewnych rzeczy, ale chodzi o to, kogo to dotyczy i w jakich okolicznościach to było. Więc wybrałem kilka, może więcej niż kilka fragmentów, które przestudiujemy, zobaczymy pewne prawidłowości i na koniec wyciągniemy sobie z tego studium wnioski. Następnym razem, jak się spotkamy i Bóg pozwoli, to będziemy studiować, co Biblia mówi na temat zanurzenia Jana, Chrzciciela, które on głosił. Dlaczego używam słowa zanurzenie? Celowo. Ponieważ chrzest nie jest słowem polskim, tylko greckim. Tak? To jest nasze takie przetłumaczenie. Greckie słowo to jest baptizo, które oznacza zanurzyć w czymś. A u nas chrzest jest takie, ma powiązania, że jeżeli ktoś chrzest, to chrześcijanin. Chrzest to ma chrześcijanin. Chrzest nie. Natomiast on oznacza zanurzenie w czymś. Baptizo oznacza zanurzenie w czymś. Zanurzenie w czymś. Całkowite zanurzenie i potem jak to się wyjmuje, to to jest jak gdyby ma część tego, w czym się zanurzyło. Na przykład ubranie w farbie zanurzasz, wyjmujesz, ono ma kolor tego, w czym zanurzyłeś. I słowo baptizo nie ma tylko w dźwięku takiego religijnego, tylko jest słowem, które określa w praniu, na przykład się określa zanurzanie czegoś, to jest baptizo. Więc chrzest jako taki znaczy ni mniej, ni więcej tylko zanurzenie.
Jak to ktoś kiedyś powiedział, że na kazaniu, że statek baptizo.
Zanurzenie.
Podwodny. Pod wodę.
Tak. Aha. Na przykład. Albo przy farbowaniu materiału jest baptizo.
No
materiału w farbie. I jest to zanurzenie. Zanurzenie. Więc można coś w czymś zanurzyć. Coś w czymś zanurzyć. Więc pamiętajmy, że mówiąc chrzest, kogoś ochrzcić, to znaczy kogoś w czymś zanurzyć. Więc ci, którzy są chrzczeni w Chrystusa, są zanurzani w Chrystusa. Tak? Jest zanurzenie w coś. Biblia mówi na przykład o chrzcie w imię Jezusa. Chrzest w imię Jezusa, czyli zanurzenie w imię Jezusa. Na przykład. Dlatego będziemy po kolei sobie studiować. Dzisiaj zrobimy sobie właśnie tą część. Romek, i kojarzy się z katolickim, no tak, niestety, kropieniem. Natomiast to kropienie nie jest. Temat dzisiejszego studium, obmywanie wodą w Starym Testamencie, cel i efekt. Obmywanie wodą w Starym Testamencie, cel i efekt. Dzielimy kartkę na trzy równe części w pionie. Robimy rubryczki. Będą trzy rubryki. Wszystkie równe.
Jaka druga część tematu? Cel i
efekt. Efekt. Skutek może być, komu bardziej pasuje słowo. Skutek to jest to samo. I tak, pierwsza rubryczka ma tytuł Zanurzenie, przecinek, obmycie. Środkowa rubryczka kogo dotyczy? Trzecia rubryczka jaki ma cel i skutek? Cel i efekt. Ok? Zaczynamy. Druga Mojżeszowa, 30 rozdział. Od 18 do 21 wersetu. I czytamy. Kto chce czytać? 30 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej od 18 do 21 wersetu, tak?
Zrobisz też kać miedzianą i podstawą dla niej z miedzi do obmywań. Postawisz ją między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. A Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla niego ofiarę ogniową. Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego potomków wieczystym przepisem powieczne ich pokolenia.
Czyli wypisujemy w pierwszej rubryczce, czego dotyczy obmycie lub zanurzenie. Czego dotyczy?
Gdy wchodzić będą do namiotu.
Słucham? No.
Aaron i jego synowie będą...
Aaron i jego synowie będą... Tak, jest kać zrobiona, bo przybytek składał się z takiego dziedzińca ogrodzonego płotem specjalnym z takich materiałów. I na tym dziedzińcu znajdowało się z jednej strony przybytek, czyli ten namiot taki. Potem było takie spore miejsce wolne i na tym miejscu wolnym znajdowała się właśnie między innymi ta kać miedziana. I na tym dziedzińcu były wszystkie ofiary zabijane, których krew była spalana na ołtarzu, który był na zewnątrz tam, tak? A krew była wnoszona tam do namiotu.
Znaczy ciało było spalane, a krew tak?
Tak, a krew była tam wnoszona do namiotu. I teraz tam była również ta kać i kapłani mieli w tej kadzi myć ręce i nogi podczas pełnienia służby. Więc zapisujemy, że miały być myte ręce i nogi kapłanów w miedzianej takiej dużej kadzi. Tak? Tak, Iwonka?
Właśnie się pogubiłam, w której
zrobiliśmy. W pierwszej rubryczce to zapisujemy. Tak, zapiszemy sobie, kogo dotyczy. Na razie piszemy o obmywaniach, że co miało być myte ręce i nogi w czym?
Miało być myte ręce i nogi Arona i jego...
To później będzie i nogi.
Patrzcie w tekst. W tekście jest wszystko.
Przed wejściem do namiotu,
czyli to stało na dziedzińcu tego namiotu. Bo nie wiem, czy wiecie, jak wyglądał przybytek. Wiecie, jak wyglądał przybytek ten? To poszukajcie sobie w internecie, bo on jest opisany. To był namiot, taki duży, który się składał z dwóch części. Większej i mniejszej. W większej części, zresztą w Hebrajczyków jest to też opisane, tam był stół na chleby pokładne, świecznik. Tak. Tam się znajdował ołtarz do kadzenia, tak? I potem znajdowało się za taką zasłoną jeszcze mniejsze pomieszczenie, w którym stała arka. Ale na zewnątrz namiotu te podwórko takie było ogrodzone murem. Znaczy murem, płotem specjalnym, który był rozstawiany, bo to było wszystko na puszczy. Tak. I tam nikt nie mógł wchodzić, prócz tych, którzy pełnią służbę.
Na dziedzinie?
Tak, tak. I tam na tym dziedzińcu również znajdowały się sprzęty, między innymi ta kać. Dlatego piszę, że przed wejściem do przybytku, czyli do namiotu.
Kać postawisz między namiotem zgromadzenia a ołtarzem.
Tak.
I nalejesz do niej wody.
Ołtarz, kać, namiot. Taka była kolejność na dziedzińcu. One jeszcze w swojej kolejności stały. Ale to...
Już.
Ważne, że się znajdowała przed wejściem do namiotu tego, w którym stały te święte rzeczy.
Ale również, gdy będą przystępować do ołtarza, mają się obmyć.
Tak, i będą przystępować do ołtarza. To zaraz sobie będziemy dalej czytać. Nie precyzujemy tego, tylko tyle, co napisane, bo zaraz przejdziemy do precyzyjnego następnych opisów. My zwracamy uwagę, słuchajcie, na obmywania. Musimy się skupić na pewnym temacie, bo nie możemy studiować wszystkiego. Musimy się skupić na pewnym temacie. kapłani mieli obmywać ręce i nogi, kiedy pełnili służbę kapłańską przy składaniu ofiar. To jest w tekście. Zgadza się?
Tak.
I to jest dla nas sedno. Przerywa i cichnie. No, wydaje się, że dobrze. U innych też przerywa i cichnie? Tak. Ciekawe, czemu tak się dzieje? Wydaje się, że ja jestem tutaj blisko.
Satelita przybliża się i oddala.
A teraz jak? Jak teraz? Jak teraz? Dobrze jest? Mogę mieć problem z przepustowością łącza. Jest coś włączone? Bo was jest dość dużo, więc no rzeczywiście może tak być. Ale słyszycie wszyscy? Okej, w porządku. Dobrze. Gdyby ktoś chciał, to nagrywamy to, więc nie ma problemu. Więc słuchajcie. Mamy tak, obmycie nóg i rąk, ciała w kadzi miedzianej znajdującej się na dziedzińcu. Wodą z kadzi miedzianej. Wodą z kadzi miedzianej znajdującej się na dziedzińcu przed namiotem zgromadzenia. Obmyte miały być ręce i nogi. Zgadza się?
Tak.
Kogo dotyczy?
Arona i jego synów.
Czyli kapłanów. Kapłanów. Arona i jego synów. Kiedy miało miejsce to? Tak, jego potomków. Czyli wszystkich kapłanów z rodu Arona. Tak? Wszystkich kapłanów z rodu Arona. I kiedy to miało miejsce? Przed wejściem do namiotu zgromadzenia i przed przystąpieniem do ołtarza, aby spalać ofiary ogniowe dla Pana. I tak zapisujemy. Dlaczego to dotyczy tylko Arona i jego synów?
Bo tylko oni mogli wchodzić.
Proste. Więc ten przepis nie dotyczył nikogo więcej, tylko kapłanów z rodu Arona. Ponieważ oni służyli w namiocie Pana, w namiocie zgromadzenia, przy służbie ofiarniczej. Za lud. I teraz, jaki to ma cel i skutek w tekście? Po pierwsze, dlaczego? Czyli tak, jaki to ma cel i skutek? Dlaczego to robili?
Aby nie umarli.
Aby nie umarli, dokładnie.
Aby służyć Panu.
Aby służyć Panu.
Bo taki był przepis.
Bo taki był przepis czyj? I jaki to jest przepis? Jak go jest nazwany? Wieczysty. Wystarczy powodów?
Tak.
W zupełności. A najlepszy jest po to, żeby nie umrzeć. Zapisane? Zrozumiałe na razie to jest wszystko?
Tak.
Okej, otwieramy trzecią Mojżeszową, 16 rozdział.
Przepraszam, który?
Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. I teraz trzeba by było przeczytać cały rozdział, słuchajcie, żeby to zrozumieć. Studiowaliście, mamy zgromadzenia.
Wtedy pod innym kątem to było.
Tak.
Tak, to mam pozostawione.
Bo rozdział mówi o tym, o święcie, które się nazywa Dzień Pojednania. To było wielkie święto, w którym miały miejsce składanie ofiar za grzesznych, za cały lud izraelski. I co jest bardzo ważne, słuchajcie. Przeczytajmy sobie może najpierw fragment od pierwszego do czwartego.
I przemówił Pan do Mojżesza poświęcić dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem w obłoku. Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje.
Mm-hmm. Co nakazał Bóg Aaronowi, Pan przez Mojżesza dla Aarona po śmierci synów?
Żeby nie wchodził do o każdym czasie.
Dokładnie. Do jakiego miejsca?
Do świętego.
Najświętszego.
Nie kiedy
będą chcieli, ale wtedy, kiedy Bóg im każe.
Tak.
Dlatego, że tam przebywała chwała Boża i tam można było wchodzić tylko na określonych zasadach, które Bóg mówił, a nie wtedy, kiedy się chciało. I powiedział to celowo po śmierci synów Aarona, żeby przypomnieć mu, żeby nikt więcej nie popełniał tego błędu. Bo pamiętacie, że oni ofiarowali przed Panem ogień, którego Pan nie nakazał. I spadł ogień od Pana i zabił ich, spalił ich. I co miał zrobić, zobaczcie, Aaron, który był arcykapłanem? Co on miał zrobić przed wejściem do świątyni?
Obmyć się wodą.
Obmyć się wodą.
Swoje ciało.
Tak.
Ciało
swoje.
Tak.
I potem odziać określone ubrania.
I ubrać się w białe ubranie, w lniane ubranie. Czyli najpierw miał się obmyć, a potem ubrać miał te białe lniane ubranie. Czyli piszemy. Arcykapłan obmywał swoje ciało wodą przed złożeniem ofiar dnia pojednania. Bo potem miało miejsce składanie ofiar. Czyli arcykapłan mył się cały, potem ubierał specjalne ubranie z białego lnu. I tak miał przystąpić do składania ofiar. Miał być czysty i w specjalnym lnianym białym ubraniu. No bo tu jest napisane. Lnianą tunikę, lniane spodnie, lniany pas.
Nie, że lniane, ale że białe.
Znaczy, że one były w tym kolorze naturalnym. Nie były farbowane.
A to jest ten szary, to nie jest biały?
Co? On jest taki prawie biały. No.
Tak?
Jak dobrze
jest zrobiony, tak, to jest biały. Bo jest często nazwany biały len. Nie, biały jak len. Biały jak len.
Jego się moczyło, się na trawie, ono się suszyło kilka razy.
Zależy jak wyprawiony. W każdym razie to była niefarbowane ubranie. I on miał to ubrać. I potem zobaczcie, jest cały opis składania ofiar. Tak? Najpierw cielec za grzech Aarona. potem kozioł za grzech ludu, potem kozioł Azazela, który był wyganiany, tak? I potem zobaczcie, kiedy kapłan składał ofiary, to od 16 do 17 do 18, czytajmy. 16, 17, 18.
Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie.
Czyli potem... Co robił kapłan w tych szatach? Wchodził do miejsca najświętszego. Żeby przebłagać, tak? I teraz, kiedy skończył już to robić, od 23 wersetu czytamy.
Zdejmie gniane szaty. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia i zdejmie gniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawił. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną ludu, i dokona przebłagania za siebie i za lud.
Kapłan kończył składać, wyszedł z namiotu, kiedy był w miejscu najświętszym, to wychodził, wkładał ręce na kozła Azazela, ten kozioł został wypędzany i wtedy kapłan z powrotem wchodził do miejsca świętego, tam gdzie był świecznik, stół na chleby pokładne, ołtarz, tak? I tam zdejmował te lniane szaty, słuchajcie, on zabijał ofiary. One już nie były czyste. One były całe w krwi. I on je zdejmował. W miejscu świętym mył się, bo był zakrwawiony tymi krwią tych ofiar. Przebierał się w swoje szaty i wychodził z miejsca świętego. I wtedy składał ofiary całopalne i dokonywał, kończył dokonywać przebłaganie za siebie i za lud. Czyli wchodził do miejsca najświętszego w białych tych lnianych szatach, potem wychodził, kończył obrzęd z kozłem Azazela, potem wracał do miejsca świętego, zdejmował te białe lniane szaty, mył się, ubierał się w szaty kapłana i wychodził na zewnątrz. Czyli co zapisujemy? Że kapłan ponownie obmywał się wodą i przebierał po złożeniu ofiar za grzesznych, przebłagalnych za grzech i po wyjściu z miejsca najświętszego. Czyli ile razy mył się kapłan? Dwa razy. Jak zaczynał i jak skończył. To są ciekawe rzeczy, słuchajcie, bo wielu ludzi, jak zapytać o te takie rzeczy, to wielu ludzi nie wie, nie pamięta. Jakieś ogólne informacje. Warto o tym wiedzieć. Czyli co widzimy, patrzcie, że obmywanie miało swój konkretny cel, tak? Dotyczyło konkretnych osób w konkretnym momencie, tak? I oni się myli, słuchajcie. Nie pisze, że oni się wkąpali gdzieś, tylko myli się. Ponieważ w miejscu świętym nie było wanny, nie było prysznica, szałera, nic. Tam on po prostu mył się. Obmywał się, wycierał się mokrą, mył się, polewał się wodą w ten sposób.
Czyli przepis poskładany o
tak.
Potem. Potem. I teraz tak, kogo to dotyczyło? Arcykapłana, który miał myć swoje ciało wodą. Dlaczego? 2-4, zobaczcie. Od 2 do 4. W drugim szczególnie. Dlaczego miał to robić? Bo Pan tak kazał, no. Dokładnie. Pan tak kazał, żeby nie umarł.
Tylko
arcykapłana, bo tylko jedna osoba wchodziła do miejsca najświętszego. Jak czytamy w Hebrajczyków? Kto miał? Kto?
Arcykapłan.
I to nie bez krwi. I to nie z pustymi rękoma. Czyli nie można tam sobie było wejść wtedy, kiedy tam, bo to jest tak. Oni tam wchodzili kilkakrotnie, bo jak rozbierali ten przybytek, przenosili się, ale... Tam, kiedy tam przebywała chwała Pana, to nie można sobie było wejść, kiedy się chciało, jak się chciało. Jak chwała Pana szła przed nimi w słupie ognia, to było co innego. Jak w słupie, w obłoku i w słupie ognia. Ale kiedy chwała Pana nad namiotem była, to tam już nie można było wejść, jak się chciało. Więc widzimy, że dotyczyło to arcykapłana. I teraz cel i skutek. Dlaczego? Zwróćcie uwagę... 24 werset jest podsumowaniem i co on mówi? O czym on mówi, słuchajcie?
Dokona przebłagania za siebie.
Tak. Zobaczcie werset 16.
Tak, czyli? Dokona przebłagania za świątynię.
Czyli po to, żeby dokonać przebłagania.
Ale obmyje się po to, aby złożyć ofiarę.
Dobrze, przeczytaj następny werset, 24.
Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całą w palmą i ofiarę całą palmą ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud.
I teraz następne, ten sam rozdział, 30-31.
W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku, korzyści się w waszych duszach. Ustawa to wieczna.
I 34.
Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. I uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Teraz pytanie. Stawiam pytanie wam. Jeśli kapłan nie dopełniłby jednego z tych obowiązków, na przykład obmywania,
to nie mógłby złożyć ofiary.
Nie mógłby złożyć wiary. Czy Pan przebaczyłby ludowi?
Nie. Nie byłoby.
Dlatego, że to nie było zgodnie z wolą Pana. Więc obmywanie było jednym ze strategicznych warunków tego, żeby dzień przebłagania był dniem przebłagania za lud. Żeby Bóg wejrzał na to, co on zrobił. Bo nie ofiary sprawiały, że oni byli przebłagani, byli usprawiedliwieni. Nie obmywania, ale to Pan, patrząc na to, jak to jest wykonane, wybaczał. Czyli jeśli zrobili to tak, jak chciał Pan, to Pan wybaczał na podstawie ich tego, co oni zrobili, czyli posłuszeństwa. A jeśli nie zrobili tego tak, no to nie mogli przebłagać za siebie i za lud. Dlaczego? Dlatego, że to była ustawa i wszystkie te przepisy miały znaczenie.
Czyli cel... Aby złożyć ofiary według przepisów.
Żeby móc złożyć ofiary według przepisów. Żeby wszystkie przepisy, w tym ten również, były wykonane zgodnie z nakazem Pańskim. Bo tylko wtedy, kiedy wszystko było zrobione jak należy, Bóg suwerennie powiedział: przebaczam. To jest ważne, liczy się. Tylko tu jest mowa o dniu pojednania. Jeżeli ktoś będzie się powoływał na ten fragment, żeby powiedzieć o jakimś innym, to musiałby wtedy udowodnić, że dzień pojednania jest metaforą na coś tam. Bo my wiemy z listu do Hebrajczyków, że Chrystus na wzór arcykapłana tutaj też wszedł do świątyni ze swoją krwią, tak? Więc widzimy, czego jest to metaforą. Że jest wyraźne podobieństwo do ofiary Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Mamy prawo tak mówić. Ponieważ list do Hebrajczyków, studiowaliśmy ją, dokładnie o tym mówił. Że tak jak tam arcykapłan wchodził, to tu Jezus. On wchodził i wychodził co roku, a Jezus raz na zawsze wszedł, tak? Czyli tamci składali ofiary z kozłów, wołów, z jałowicy, a ten złożył z siebie, ze swojej krwi, tak? Czyli widzimy, że tu tamci przebłagiwali za lud w ramach prawa mojżeszowego, a ten zrobił to w ramach nowego przymierza raz na zawsze.
Za całość.
Tak.
Tylko za mojżeszowy lud.
Tak? Czyli widzimy pewne przeniesienie, że to jest cień tego, co się wydarzyło później, jak list do Hebrajczyków mówi. I tylko takiej metafory, takiego przeniesienia mamy prawo używać. Tylko w ten sposób mamy prawo to interpretować. Dlaczego? Bo Biblia nam na to pozwala. Wszelkie inne metaforyzowanie tych wydarzeń, tak, musi mieć poparcie w Piśmie Świętym. Jeśli nie ma wprost, bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni po prostu. Bo to może prowadzić donikąd, w najlepszym wypadku. Więc widzimy, że tylko wtedy mogły być te dokonane, te przebłagania. Ale mamy w tym samym rozdziale, słuchajcie, kolejny punkt, 26-29 wersety. Przeczytajmy je. Ten sam rozdział, od 26 do 29. Kto przeczyta?
Ten zaś, który wypędzał kozła do Azazela, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, która teraz została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. Ten zaś, który je spala, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, po czym może wejść do obozu.
Okej, okay. Kogo tu mamy? Ile osób mamy tutaj?
Ten, który wypędzał,
czyli...
Ile osób mamy tutaj?
Jeden.
Ile osób mamy tutaj opisanych?
Dwie.
Dwie. Tego, który wypędzał kozła Azazela i tego...
Który spala.
Który jest...
Nie wiadomo, czy robiła to jedna i ta sama osoba, czy dwie, ale mamy... Prawdopodobnie dwie. Wiele na to wskazuje, że dwie, dlatego że ta osoba, kiedy już to zrobiła, to nie mogła się dotknąć niczego, bo była nieczysta. Musiała się obmyć wodą. Więc mamy osobę, która wypędza kozła Azazela i osobę, która spala cielca, który był ofiarą za grzech, dlatego że ofiara za grzech to tylko krew miała być wniesiona. Wszystko pozostałe miało być spalone. Więc te osoby, co miały...
Azazel to co to?
To jest kozioł Azazela. To jest kozioł, na którego wkładano ręce i na niego grzechy. Słucham?
Ten kozioł się tak nazywał? Azazel?
Ten kozioł nazywał się kozłem Azazela. Odrębny temat. I on był wypędzany. Na pustyni, na zewnątrz. I on sobie szedł. I teraz, co ci ludzie mieli zrobić z myciem związane? Co mieli zrobić?
Wypędzał miał wybrać swoje szaty,
tak,
i się obmyć.
A ten drugi?
A drugi miał wybrać swoje szaty i też się obmyć.
I co dopiero wtedy?
Może mógł wejść do obozu.
Dokładnie. Więc zapiszmy sobie, że osoby, które ten, który wypędzał kozła Azazela i ten, który spalał ciało cielca i kozła ofiary za grzech, mieli umyć się wodą, wyprać swoje ubranie i potem wejść do obozu, bo byli czyści. Czyli zauważcie. Mieli kontakt z martwymi zwierzętami. I to ich zanieczyszczało. Musieli się umyć. Czy ktoś kiedyś palił mięso zwierzęcia? Wiecie, jaki to jest smród i jakie to jest niehigieniczne? Ta osoba po prostu musiała się umyć, bo była zwyczajnie cieleśnie nieczysta.
Czyli tylko złożenie.
Musiała ofiary? Ubrać, wiecie, jakiś smród jest przy tym? Ona musiała uprać całe ubranie, żeby móc wejść do obozu, żeby zwyczajnie być czystym. Słuchajcie, i teraz kogo to dotyczy? Kogo to dotyczy?
No tych osób,
które się tym zajmują.
Prawdopodobnie, ja nie doczytałem się, ale najpewniej byli to albo kapłani, albo lewici. Nie mógł to być pierwszy, lepszy z brzegu człowiek. Więc dotyczy to tych, którzy pełnili tą służbę. Czyli tak, jeden wypędzał kozła Azazela, bo tylko kapłani mieli prawo przy tych ofiarach
coś robić.
A druga osoba to był ten, który palił ciała ofiary za grzech. Więc tylko ich to dotyczy, te konkretne obmywanie, tak? I dlaczego mieli to zrobić? Zobaczcie 29 werset jeszcze raz. Aby mogli wejść do obozu, tak? Dokładnie.
Bo robili to znaczy ten drugi przynajmniej spalał poza obozem to wszystko.
Tak. Jak wypędzało się to zło, to też poza zranią.
Tak, tam też poza obóz. Ale tu nie jest, jest napisane na tym pierwszym, że też nie, że
ale to nie,
ale
to
poza obozem.
Słuchajcie, co jest ważne, Bóg kazał się obmyć im, bo byli uznani za nieczystych. I dotyczyło to również nieczystości cielesnej, ciała. Oni musieli ciało obmyć wodą. Więc robili to, bo Bóg tak kazał i Bóg uznał, że po tych czynnościach ci ludzie są nieczyści, muszą się umyć ciało. Nie musieli składać żadnych ofiar. Zauważcie, że oni po tej nieczystości mieli się tylko obmyć wodą. Nie musieli składać żadnych ofiar.
Czy to nie było zasadne ze składaniem ofiar? Przygotowywanie zwierząt do składania ofiar.
Składane były ofiary, ale ich nieczystość polegała na tym, że mieli się tylko wodą obmyć i mogli wejść do obozu. Kapłan po wejściu do miejsca najświętszego miał się obmyć wodą i dokończyć czynności
przebłagania.
Tak, przebłagania za siebie i za lud. Zaraz będziemy dalej studiować, to zobaczycie jakaś różnica. Tylko patrzcie, tu wystarczyło się obmyć wodą, uprać ubranie, przebrać się ewentualnie i wejść do obozu. Ale widzicie, jaką woda pełniła rolę?
Obmycia się,
ale miało to związek z czynnościami rytualnymi, które Pan nakazał i one były ich elementem. Ponieważ jeżeli by to było tylko fizyczne umycie się,
nic dalej nie robić.
Ale Bóg mówi, że każda z tych czynności ma swoje znaczenie. Tak? Każda jest ważna i te obmywania również są ważne przy czynnościach, które bo oni mieli przystęp do rzeczy świętych, do ofiar. Więc to raz, że było to obmycie z ciała, ale również miało to związek z czynnościami, które oni prowadzili w czasie tego, przed lub po. Więc wszystko to było ustawą pańską. One były nierozerwalnie ze sobą związane. I dotyczyły konkretnej służby i konkretnych ludzi. Nie każdego. Zgadzacie się?
No tak.
Ok. Więc teraz zobaczmy, co się dalej dzieje, bo będziemy czytać kolejny fragment, który też dotyczy kapłanów, zanim przejdziemy do innych ludzi. 4 Mojżeszowa, 19 rozdział. Tak. Słuchajcie, na Skype'ie mam pytanie. Czy wy na razie wszystko nadążacie i rozumiecie? Okej. Daniel? Okej. Okay. Czytamy 4 Mojżeszową, 19 rozdział. Od 1 do 22 wersetu. Duży fragment, ale musimy go w całości przeczytać. Cały rozdział. Kto będzie czytał? Słucham, szybciutko. No czytaj, tylko głośno, Iwonka, żeby do mikrofonu było.
I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. I dacie ją Eleazarowi kapłanowi. On zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Eleazar kapłan weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach zarówno jej skórę, jak i mięso i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, chizop i karmazyn, 2-kroć farbowany i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu. Lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3. dnia i 7. dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści 3. i 7. dnia, nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Takie jest prawo. Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Człowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem lub umarłego lub grobu. Ten czysty pokropi nieczystego 3. dnia i 7. dnia i oczyści go 7. dnia. On zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. Lecz człowiek, który się spalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. Będzie to dla nich przepisem wiecznym. Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty. Kto zaś dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora.
Mamy wodę święconą.
No właśnie, takimi...
A popiół? A popiół?
Pytanie, jak opisy byli
jakie mamy? Czyli wyjęte bez kontekstu.
Nie, to tam nie wyjęte bez kontekstu. No popiół, to dotyczy starego przymierza, a nie nowego.
Mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym fragmentem, który pokazuje... No, takie bardzo ciekawe. Pozornie sprzeczne, a jednak nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z obmywaniem się, z kropieniem, tak? Z oczyszczeniem wielokrotnym. Tak? Tak. I po pierwsze, kogo tu mamy? Mamy tutaj kogo? Kapłana, który co ma zrobić? Siódmy werset. Co ten kapłan robił, słuchajcie?
Wyrzucał drzewo cedrowe hizop i karmazyn, dwakroć farbowany, wrzuci to w środek ognia, w którym płonie jałówka.
A jeszcze w trzecim, w czwartym?
Weźmie nieco krwi na palec tego zwierzę i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia.
To jest ofiara za co?
To jest ofiara...
To jest 17 werset. 17 werset. To jest ofiara za grzech. Tak? Czyli miała być tak. Została zabijana ta jałówka. To krowa, która no, nie, jeszcze nie rodziła, tak? Młoda krowa. Nie miała jarzma, czyli nie była używana do prac fizycznych, tak? I była koloru czerwonego, czyli taka brązowa, nie? Taka ruda taka, ruda. No ja to tak z kolorami nie bardzo, ruda. Co jest bardzo ważne, że pamiętacie, w Hebrajczyków też jest wspomniana popiół z jałowicy.
Tak.
Z czerwonej jałowicy, tak? Pamiętacie? Nie pamiętacie. No, ktoś pamięta, ktoś nie pamięta. I teraz ona miała być, ta jałówka, zabita na oczach arcykapłana, tak? On miał wziąć nieco krwi i pokropić w stronę namiotu zgromadzenia i potem rozkazywał spalić tą jałówkę ze wszystkim.
Też na jego oczach.
Na jego oczach. I kiedy to już się paliło...
Arcykapłanowi czy kapłanowi?
Kapłanowi. Do Mojżesza i Arona tymi słowy. No kapłanowi. Dajcie Lazarowi, kapłanowi oraz... No i to kapłan miał zrobić. Więc na jego oczach miało być spalona i kiedy ona się paliła, to on miał tam wrzucić drzewo cedrowe, hizop, karmazyn, tak? Musiał podejść do ofiary i to tam wrzucić. I kiedy on brał w tym wszystkim udział i potem, kiedy się kończyło już, kiedy ta został tylko popiół, tak? To ten kapłan co musiał zrobić? Siódmy rozdział, werset, zobaczcie.
Wybierze swoje szaty.
Miał wyprać ubranie i umyć się wodą.
A potem wejdzie do obozu. Lecz będzie nieczysty do wieczora.
Tak. Miał to zrobić w ciągu dnia, bo wieczorem zaczynał się kolejny dzień. Tak? Czyli do końca dnia miał być nieczysty, a od wieczora już czysty. Czyli miał się obmyć wodą, miał uprać ubranie i stawał się czysty już?
Do wieczora nie był.
Do wieczora nie był czysty.
Czyli nie od razu.
Nie był czysty, był zanieczyszczony. Czyli do wieczora był jeszcze nieczysty, ale miał się obmyć wodą i wyprać swoje ubranie. I teraz co dalej, zobaczcie. Kolejną osobę, którą tu mamy, to kto jest? Dziewiąty. Jest człowiek, który zbiera popiół z tej jałówki. I w jakim miejscu miał go złożyć?
Poza obozem.
W miejscu? Czystym. Bo to był popiół ofiary za grzech. I on miał być dalej wykorzystywany. Ale człowiek, który się dotknął tego popiołu, co? Był czysty. Był nieczysty. Dlaczego? Bo mimo, że był to popiół ofiary za grzech i on miał być dalej wykorzystany, to był fizycznie popiół zmartwego zwierzęcia. I on sprawiał, że ten człowiek był nieczysty, jak się tego dotknął. Tak? Czyli chodziło o fizyczną, cielesną czystość i zachowanie higieny. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Miał obmyć swoje ciało wodą i wyprać swoje szaty i był nieczysty do...
Wieczora.
Tak samo do wieczora, słuchajcie. A sam popiół z jałówki miał być do czego użyty? Dziewiąty werset?
Do wody oczyszczania.
Bo to jest ofiara za
grzech.
Grzech. I teraz zobaczcie.
A można troszeczkę wolniej wolność.
Pomyśl po.
Tak. Dobrze, pomalutku.
Okay.
Najpierw był kapłan, który...
Czyli widzimy kapłana, który jest nieczysty po tym, jak uczestniczył w spalaniu tego zwierzęcia. Ten, który zbierał popiół, bo musiał być czysty, żeby zacząć zbierać popiół. Rozumiecie? Czyli nie mógł się dotknąć nieczysty tego popiołu, tak? Bo to był popiół ofiary za grzech. Ale w momencie, kiedy się dotknął do tego popiołu, stawał się nieczysty, dlatego, że dotknął się popiołu.
A to też było poza obozem wszystko? W którym miejscu to
było? Nie czytamy, gdzie to było.
Nic nie pisze, bo nie wiemy, kim ten człowiek musiał być drugi, ten co popiół.
To znaczy, ognisko się paliło poza obozem.
I dajecie ją kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności.
Czyli poza obozem. Czyli nie musiał być kapłanem ten, co popiół zbiera?
Nie, to był inny człowiek czysty.
Nie pisze, kto to był, tylko pisze, że musiał być czysty. Nie mógł popiołu dotknąć człowiek nieczysty, tylko czysty. Ale
jeżeli
potem,
chodzi do świątyni, no to musiał być kapłanem.
Ale potem, kiedy dotknął już tego popiołu, stawał się nieczysty i musiał się obmyć. Czyli widzimy znowu użycie wody.
I miał wyprać swoje szaty.
I miał wyprać swoje ubranie.
Tylko. Nie się obmyć jeszcze. Gdzie to jest napisane?
W którym?
10. Wybierze swoje szaty i będzie nieczysty.
Tak.
Tu nie ma, że tak. Się musi obmyć.
Ale tak. Później jest.
Dalej.
Później podczekaj.
12 werset.
To dotyczy jakiegokolwiek zmarłego. Powinien się uczyścić wodą. Czy każdy nieczysty ma się uczyścić?
Ale to dotyczy już tego, który dotknął zmarłego. Mhm. Natomiast ten człowiek tutaj.
To są,
człowiek ten, który zebrał oczy, wypierze swoje ubranie.
No tak, więc on nie musiał się obmywać.
Tak. Musiał wyprać swoje ubranie. Fakt. Nie zauważyłem tego, muszę poprawić. To istotne. Musiał wyprać swoje ubranie.
Niektórzy tak mają, niektórzy tak mają. Proszę się nie mylić. Koszaty zmienić. Się nie mylić. Nie muszę
tak mylić. Nie,
bo tak
wiecie,
coś na to jest. Zobaczcie, Jezus nas wyrwał. Patrzcie, dotknie się zmarłego.
Ale nas nie wyrwał, nigdy Żydami nie byliśmy, nie będziemy.
No ale gdybyśmy byli, no
to nie. Naczynie otwarte, nieczyste.
Że te przepisy tak, wcale nie bez, są takie
bez tego.
Ale
jak
nieczysty
by się
dotknie,
chciało mieć w ogóle
społeczne
to
dotknie,
to by trzeba to jest nieczysty, już jesteś nieczysty.
A jak to zapamiętać wszystko? Jak zabrakło kapłana, to
nie.
Czyli ma wyprać swoje szaty.
Ma wyprać swoje szaty. Czy nie wiesz, tego trzeba to zrobić?
Dobrze. Czyli mamy teraz już...
W gruncie rzeczy go nie piszemy tego, bo on tylko wybiera szaty, a nas to chyba nie dotyczy. To znaczy nie...
Zabiliśmy.
No to dobrze wiedzieć, że wiesz.
Czyli mamy tutaj konkretną osobę, słuchajcie, czyli co? Kapłana nadzorującego spalenie jałówki. Tak? A dalej kogo mamy? Każdą osobę, który stawał się nieczysty, w świetle jakiego prawa?
A tutaj jeszcze mamy tego, który spalił ją, jak on smyż.
Mhm.
On też ma odmyć ciało, do wyprać swoje szaty i będzie nieczysty jak do czoła.
Który werset?
Ósmy.
Tak. To ten właśnie obmienił.
No. Czyli trzech jakby było.
Trzy osoby.
Tam, ten, co
trzy osoby.
Spalał i ten, co...
Tylko ten, który zebrał popiół, będzie musiał ubranie tylko wyprać. Czyli dwie osoby miały się umyć. Poza tym, kto miał być obmyty wodą oczyszczenia? I nie tylko. Dalej idziemy, już jesteśmy dalej, już tu.
Ale to wodą oczyszczenia oni byli obmywani?
Czy zwykłą wodą?
19 werset. Przeczytaj i odpowiedz mi. Czego dotyczy obmycie wodą? Kto miał się obmyć wodą?
Ale zwykłą wodą.
Tak, kto miał się obmyć wodą? Pytanie. Kto miał się obmyć wodą?
Nieczysty. Ten, który...
Każdy to był nieczysty.
Ale wezmą nieco popiołu i nadają do naczynia.
Kiedy miał się obmyć wodą ten, który był nieczysty? W wersecie 19. Zobaczcie, kiedy on miał się obmyć wodą?
Trzeciego, siódmego dnia. Od zanieczyszczenia.
Tak. A w międzyczasie co jeszcze miało miejsce prócz tego mycia się wodą?
Nie, on trzeciego i siódmego dnia miał być pokropiony wodą oczyszczenia.
Trzeciego, siódmego.
A potem wypierze.
A oczyści go dnia siódmego. On dnia siódmego wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty.
No. To jak? Pytanie, jeszcze raz powtarzam pytanie. Kiedy człowiek, który był nieczysty, miał obmyć się wodą?
Siódmego dnia.
Siódmego?
Czyli kiedy? Czyli kiedy?
Siódmego dnia.
Jak się skończył cały ten proces oczyszczenia wodą oczyszczenia. Czyli miał być kropiony wodą oczyszczenia trzeciego i siódmego dnia, a kiedy to się skończyło, wtedy miał wyprać swoje szaty, tak? Umyć się i był nieczysty do wieczora, a potem już był czysty.
A wieczorem będzie czysty.
Czyli obmycie wodą kogo dotyczyło? Każdego, kto stawał się nieczysty w świetle prawa Mojżeszowego. Bo on musiał dokonać pewnych czynności rytualnych nakazanych przez Pana Boga. Po to była ta woda pokropienia przygotowana, a na koniec miał się obmyć wodą, wyprać swoje szaty i był czysty. Zgadza się? I tak zapisujemy. I tak zapisujemy.
Dlatego trzeciego środa.
Dlaczego tak zapisujemy dokładnie? Bo będziemy wnioski zaraz wypełniać. Wyciągać wnioski. Jeżeli dokładnie nie przestudujemy, te wnioski będą niedokładne.
Tylko ja mam takie pytanie, bo jak tutaj omawiamy ten 19 rozdział, to co mówiliśmy o ofierze na początku, to jest jedna rzecz, a to co mówimy teraz o oczyszczeniu tych nieczystych, to jest już druga
rzecz. Oczywiście. To są dwie odrębne rzeczy. Tak. Tylko, że zauważ, że każdy z nich był nieczysty.
Kapłan
był nieczysty, ten, który zbierał popiół z jałówki, który spalał z jałówkę. Patrzcie, mieli do czynienia z czymś, co potem oczyszczało, a byli nieczyści. Teraz zobaczcie, co jest napisane w 21 wersecie. Kto się dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora. Więc woda oczyszczenia miała być kropienie, ale kto się dotknął wody oczyszczenia niepotrzebnie, stawał się nieczysty. Czyli woda oczyszczenia i popiół z jałówki tylko wtedy, w takich warunkach oczyszczały, jak Pan powiedział, a w innych wypadkach zanieczyszczały. Czyli one nie miały działania magicznego, rozumiecie? To nie była magia, tylko Bóg powiedział, że w takich i takich warunkach to będzie, ja to będę uważał za oczyszczenie. Czyli samo w sobie to nie było magiczną, jakimś magicznym eliksirem, który każdy dotknął i coś się stało. Nie. Rozumiecie? O, Martyna się wyłączyła. Moment. A, już Martyna się włączyła. Okej, już widzę, że Martyna jest. Czyli tu nie ma żadnej magii, wiecie, że tu ktoś zrobił cudowny eliksir popiołowo-wodny i teraz on zawsze oczyszcza. Nie, zobaczcie, że ludzie, którzy tego się dotykali, byli nieczyści. Więc to dalej były pozostałości po zwierzęciu. Ale Bóg powiedział tak, jeśli zmieszacie to z wodą, tak? I zrobicie to według tego, jak ja mówię, to w takich, a takich okolicznościach będzie to woda oczyszczenia. Ale jeśli ktoś się o wodę oczyszczenia dotknie bez powodu, to będzie nieczysty. Rozumiecie? To Bóg za każdym razem oczyszczał, uznawał za czystego. ale wymaga, żeby to było zrobione zgodnie z jego zasadami, przepisami.
Rytuał taki konkretny.
I to nie rytuał, który ludzie wymyślili, a Bóg.
Konkretnie pisze 3 i 7 dnia.
To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że nie można tracić tutaj z tego głównego punktu Pana. To On uznawał za czystych. To On karał śmiercią bądź nagradzał. A nie same czynności. One miały być wyrazem posłuszeństwa. A obmycie wodą, zaraz dalej będziemy czytać, miało bardzo ważne, fundamentalne znaczenie.
Zwykłą.
Tak? Wodą czystą. Nie mogła być woda z kałuży.
Oczyszczenie. Nie chodzi o wodę oczyszczenia, a wodę zwykłą.
Więc zapiszmy sobie, jaki był cel tego wszystkiego. Dla kapłana. 19:9, zobaczcie. Jest to ofiara za grzech. I 19:1. Pan tak powiedział. Pan tak kazał. Bóg mógł usprawiedliwić w inny sposób. Ale dlaczego? Kto nie pamięta, otwórzmy list do Hebrajczyków, żeby przypomnieć sobie. 9 rozdział. Od 11 do 15. Przeczytajmy to, bo teraz będzie to bardziej takie swojskie. 9 rozdział od 11 do 15. Niech ktoś szybciutko przeczyta. To takie teraz bardziej, wiecie, będzie swojskie. Tu będzie wiadomo, o co chodzi. 9, 11 do 15.
Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan, przyszedł. Wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew krów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przewracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Jeszcze? Wszystko. Krew kozłów, cielców, popiół z jałowicy przywracały czystość skalanym według jakiego? Według tych kryteriów oni byli skalami. Boga. Bóg uznał, że ten, kto dotknie trupa, skalany. Ten, kto dotknie padliny, skalany. Bóg tak powiedział i koniec. Ktoś mógł powiedzieć, ale wszyscy dotykają dookoła i nic. Ale Bóg powiedział, że ten człowiek jest skalany. I jeśli wejdziesz do świątyni w takim stanie, trup. Kogo? Skalanych. Według, bo, ale kto się dotknie popiołu z jałowicy i tej wody, tak od? To będzie co? Werset 21 mówi? Nieczysty. Widzicie? Nie cudowny eliksir, tylko Boża sprawiedliwość.
Jak to dotknie tego, tamto, to tego tak, dotknie, tak, to tak. Który, że nie czuje.
Oni mieli problemy, tak. Tak, tak. Dziś oni się bawili w żonglerkę. Tak. Nie zauważyli sedna, że nie to uświęca, a Bóg.
Tak.
A to ma być zgodnie z przepisami. Oni zakładali, że to uświęca to. Oni się skupili na rzeczach, że, które Bóg nakazał zamiast nie...
na Bogu.
Tak. I pogubili się. Tak. Uczeni w piśmie. Znawcy zakonu. To nie laicy się pogubili, tylko znawcy zakonu. Następne, zobaczcie. Powód, 20 werset, zobaczcie, co mówi. Ostatnia rubryczka.
Skalał, a nie oczyścił, będzie wytracony spośród zboru.
Czyli kto to skalał się, a się nie oczyścił? Jak możemy takiego człowieka określić?
Nieczysty.
A jeszcze co dodatkowo ma? Relacja z Bogiem? Nieposłuszny Bogu, grzesznik. Bo Bóg powiedział, oczyść się, a on nie.
Był nieczysty i nieposłuszny. Wejdzie
Więc ten, kto nie chciał się oczyścić, miał być wystracony spośród zboru.
Gdy zbezcześcił świątynię
Pana. Tak, zbezcześcił świątynię Pana.
To ta sytuacja, przepraszam, że wejdę w słowo, apostoła Pawła dokładnie w Jerozolimie.
Dokładnie tak, to samo.
Dokładnie to.
Paweł dotknął Eutychusa. On był martwy. W ramach Nowego Przymierza nic się nie działo. Ale on wiedział, jako Żyd, że nie może wejść do świątyni. I nie miał skrupułów i problemów żadnych, żeby się oczyścić. On nie miał konfliktu między prawem mojżeszowym a Nowym Przymierzem i prawem w Nowym Przymierzu. Absolutnie żadnego.
Będzie to dla nich przepisem wiecznym.
Wiecznym. Była świątynia, chcesz do niej wejść, musisz spełnić pewne wymogi. Albo nie wchodź, bo inaczej ją skalasz. Dalej zobaczcie, 21 werset, dlaczego jeszcze mieli to robić. Dokładnie. Kolejny raz mamy, słuchajcie, to jest dla was przepis. Ja tak podaję i tak ma być. A wy macie dołożyć wszelkich starań, żeby to wszystko wypełnić. Czyli patrzcie, system ofiarniczy, ktoś mówi zmieniony system ofiarniczy, ale wokół tego systemu ofiarniczego jest tyle przepisów, że tak naprawdę nie można wyrwać czegoś z prawa mojżeszowego i powiedzieć, a reszta to obowiązuje. Bo tu nie ma czegoś, to jest tak spójne, tak jednolite, że wyrwanie jednego to tak jakbyś zrobił domek z kart i wyjął jedną kartę. Wszystko się rozsypie. Nie ma szans, dlatego Jezus powiedział, kto by jedno ujął, to ujmie mu Pan. A kto by tak nauczał i czynił, będzie wielki. Nie można nic wyrywać z prawa mojżeszowego. Ono jest doskonałe, precyzyjne, w każdym calu. Nie po to Bóg to zrobił, żeby ktoś teraz sobie wyjmował z tego coś. I Paweł i apostołowie nigdy tego nie próbowali robić. Bo ja przynajmniej nie czytam o tym. I jeszcze zobaczcie, 22 werset mówi dlaczego. Dlaczego ludzie mieli się oczyścić?
Bo wszystko nie dotykał, nieczysty, to i to.
Nie żyjesz w próżni, człowieku. Ludzie są dookoła ciebie. Wyrządzasz im krzywdę, ponieważ oni również stają się nieczyści, jeśli ich się dotkniesz, albo oni ciebie się dotkną. Pamiętacie kobietę, która miała krwotok? Będziemy sobie i o tym czytać. Zobaczycie, jak ona miała mordęgę. Co się Jezusa dotknęła i została uzdrowiona. Ona była poza margines społeczeństwa wyrzucona. Ona się nie mogła nikogo dotknąć, nikt jej. Bo wszyscy stawali się nieczyści. Ona czego dotknęła i oni. Weź tak żyj kilkanaście lat. W społeczeństwie, w którym to jest istotne, bo prawo mojżeszowe obowiązywało. Ok, idźmy dalej. Kolejny fragment, słuchajcie. Trzecia Mojżeszowa, 22 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 22 rozdział. Od 3 do 9.
Powiedz im dla przyszłych waszych pokoleń. Ktokolwiek z waszego potomstwa przystąpi do świętych rzeczy, które synowie Izraelscy poświęcają Panu, a będzie nieczysty, to zostanie wytracony sprzed oblicza mego. Jam jest Pan. Nikt z potomstwa Arona, kto jest trędowaty albo ma wyciek, nie będzie spożywał niczego z rzeczy poświęconych, dopóki się nie oczyści. A kto dotyka kogokolwiek, kto stał się nieczystym przez zetknięcie ze zmarłym lub mężczyzny, z którego upływa nasienie, albo mężczyzny, który dotyka się jakiegoś płazu i przez to staje się nieczysty, albo człowieka, który uczyni go nieczystym, jakąkolwiek by była nieczystość jego. Ktokolwiek więc dotknie się tego, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł niczego ze świętych rzeczy, dopóki swojego ciała nie obmyje wodą. gdy zajdzie słońce, będzie czysty i potem będzie jadł ze świętych rzeczy, gdyż jest to jego pokarm.
Okej.
Nie będzie jadł padliny ani mięsa ze zwierzęcia rozszarpanego, bo przez nie stałby się nieczysty, jam jest Pan. Będą przestrzegać mojego nakazu, aby nie obciążali się grzechem i przezeń nie umarli, dlatego że go zbezcześcili. Jam jest Pan, który ich uświęca.
I Bóg to mówi, zobaczcie, w drugim wersecie do Arona i jego synów.
Powiedz Aronowi i jego synom.
Ze świętymi rzeczami synów izraelskich, które oni poświęcają, aby nie bezcześcili świętego imienia Pana, jam jest Pan. Powiedz im dla przyszłych waszych pokoleń, ktokolwiek z waszego potomstwa, bo pamiętacie, co kapłani. Kapłani składali ofiary, ale to, co pozostawało z ofiar, jeżeli nie była to ofiara za grzech, oni mogli to jeść, to był ich pokarm. Ale te ofiary, mimo że krew już została złożona, to było świętość przed Panem. Te mięso ofiar ofiarowanych, tak? I kapłani mieli prawo tym się pożywiać, ale jeden warunek. Mieli być czyści. Jeśli nie byli czyści, nie mieli prawa, bo to był grzech. Bo dotykali się ofiar Pana, dla Pana. Więc teraz mamy tutaj kapłanów z rodu Arona, którzy nie mogą dotykać świętych grzeszy, gdy są nieczyści. Muszą się obmyć wodą i do wieczora będą nieczyści, a potem będą czyści. Czyli oni mieli obmyć się wodą. Znowu mamy obmycie wodą z powodu cielesnej nieczystości albo dotknięcia się czegoś nieczystego. Bo tu zawsze, słuchajcie, chodziło o rzeczy fizyczne. Czyli tak, był fizycznie nieczysty i dotykał się fizycznie rzeczy, którą Bóg uznał za świętą. I znowu to Bóg uznał tą ofiarę za świętą. Bo dopóki nie została złożona w ofierze, to była zwykła krowa, zwykły cielak, zwykła owca, tak? Ale w momencie, kiedy została przez tego człowieka w sercu ofiarowana Panu, to była świętość nad świętościami. Bo to było dla Pana. I Bóg uznawał to za święte. Na prawie, na swoim suwerenną swoją decyzją. Ona nie zmieniała swojego kształtu, masy, nie wiem, składu. Nie. Bóg uznał to, bo to było złożone przez kogoś na ofiarę. Za grzech tego człowieka na przykład. Albo dziękczynna ofiara, tak? I Pan uznawał to za świętość. Teraz kogo to dotyczy?
Czyli
Arona i jego synów.
Tak. Którzy zostali dotknięci nieczystością. Albo dotknęli się czegoś nieczystego. Czyli trąd również się w to wchodził. Dokładnie. Wszystkiego, co było nieczyste.
Albo człowieka, który...
Znowu wyłączyło, ale już jest. Już Martyna znowu jest.
To czyli on musi obmyć ciało swoje wodą, aby móc zjeść ze świętych rzeczy.
Tak. Tak, żeby być czysty. Żeby być czysty. Nie wolno jeść padliny mięsa ze zwierzęcia rozszarpanego.
Dotykać nieczystego.
Bo przez nie stałby się nieczysty. Jeszcze jam jest Pan. Żeby nie było wątpliwości, kto to mówi. I teraz dlaczego, zobaczcie. Jak myślicie, dlaczego? Gdzie widzicie miejsce dlaczego? Drugim, tak? Co jest drugim?
Żeby nie bezcześcili.
Tak. I mogli co? Pełnić służbę. Aby mogli pełnić służbę i nie bezcześcili świętego imienia Pana. Dwadzieścia dwa, trzy, zobaczcie, o czym ten werset mówi. Kto miał być wytracony? A co robił? Tak, pomimo zanieczyszczenia, jeśli ktoś będzie pełnił służbę, to będzie wytracony. czyli grozi mu śmierć z powodu nieposłuszeństwa. Bo kto ich uświęcił? Zobaczcie, werset 8. 9. Jam jest Pan, który ich uświęcił. Bo to Bóg ich uświęcił, nie? Oni się niczym nie różnili od pozostałych. Nie byli jakimiś nadludźmi. To Pan ich uświęcił i Pan na nich tak patrzył. I oni mieli to pielęgnować. Tak? Do domu. Bo mamy bardzo długi fragment, słuchajcie, o trędowatym. Z tym, że to jest bardzo długi fragment i trzeba go przeczytać w całości. Więc no, możemy przeczytać go, może nam się uda, bo mamy jeszcze pół godziny, jeżeli chcecie, bo bardzo ciekawy fragment, to możemy go zrobić. Dobrze? A jeszcze dwa miejsca dam wam do domu, żebyśmy mogli podsumować jeszcze dzisiaj, a resztę zrobić w domu i potem podsumujemy za tydzień. Dobrze? Ok? Pasuje wam tak? To w takim razie trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział. To bardzo znane miejsce, dla mnie jest ono specyficzne. Pewnie Ewa też będzie wiedziała, o co chodzi.
14 rozdział.
Tak, od 1 do 32. 14 rozdział 3 Mojżeszowej, od 1 do 32. To jest cały fragment dotyczący osoby, która była chora na trąd i została uzdrowiona w jakiś sposób. I teraz, kiedy została uzdrowiona, to miała szereg rzeczy zrobić. I to bardzo ściśle się wiąże z tym, kiedy Pan Jezus uzdrawiał trędowatych, mówi tak, idźcie, pokażcie się kapłanom, idźcie, złóżcie ofiary, jak nakazał Mojżesz. I teraz, jakie Mojżesz nakazał ofiary? Jak przeczytamy ten cały fragment, to zobaczycie, jak to jest niesamowite, jak to się pięknie splata z tymi sytuacjami, w których Jezus uzdrawiał z trądu. Rewelacja normalnie. Dlatego chciałbym, żebyśmy właśnie przeczytali do 32 wersetu. To jest dłuższy fragment, ale on pięknie pokazuje, co mieli dokonać ci ludzie. Jezus powiedział, chcę bądź uzdrowiony. I mówi, idź, pokaż się kapłanom i złóż ofiary, tak jak Pan mówił. I tu jest dokładnie opisane, co on miał zrobić. Więc przeczytajmy może od 1 do 32. Proszę.
I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trądowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trądowatym, to kapłan nakaże, aby wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowej, hizop. Potem kapłan nakaże, aby zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka żywego zaś weźmie się wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną i pokropi tym 7 razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. A ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. 7. dnia zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie swoje włosy i wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. A 8. dnia weźmie 2 baranki bez skazy i 1 roczną owieczkę bez skazy i 0,3 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz 1 lok oliwy. I kapłan dokonujący oczyszczenia postawi tego, który się oczyszcza oraz to wszystko przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan weźmie 1 baranka i złoży go wraz z logiem oliwy jako ofiarę pokutną i dokona nimi obrzędu potrząsania przed Panem. Zarżnie zaś tego baranka w miejscu, gdzie się zażyna ofiarą za grzech i ofiarą całopalną w miejscu świętym, gdyż ofiara pokutna, podobnie jak ofiara za grzech, należy do kapłana. Jest to świętość nad świętościami. Następnie kapłan weźmie nieco z krwi ofiary pokutnej i pomaże płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń. Następnie umoczy kapłan wielki palec swojej prawej ręki w oliwie, którą ma
na lewej dłoni i pokropi oliwą, którą ma na palcu swoim, 7 razy przed Panem. Z reszty oliwy, którą ma na swojej dłoni, pomarza kapłan płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. A to pozostanie z oliwy, którą kapłan ma na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza. W ten sposób kapłan przebłaga zań Pana. Następnie przygotuje kapłan ofiarę za grzech i przebłaga za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości, po czym zarżnie ofiarą całopalną. I złoży kapłan na ołtarzu ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie czysty. A jeżeli jest ubogi i nie stać go na to, weźmie jedno jagnię na ofiarę pokutną, aby wykonać obrzęd potrząsania ku jego oczyszczeniu i 1/10 efy przedniej mąki zapełnionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz lok oliwy. Nadto 2 synagorlice albo 2 gołębie, na co go stać. I będzie 1 na ofiarę za grzech, a 2 na ofiarę za pokarmów. I przyniesie je 8 dnia dla swojego oczyszczenia do kapłana do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana. Kapłan weźmie jagnię ofiary pokutnej i lok oliwy i wykona nimi obrzęd potrząsania przed Panem. Następnie zarżnie jagnię ofiary pokutnej i weźmie nieco z krwi ofiary pokutnej i pomarze nią płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Nieco oliwy naleje kapłan na swoją lewą dłoń. Z oliwy, którą ma na swojej lewej dłoni, pokropi 7 razy swoim prawym palcem przed Panem, po czym kapłan pomarza odrobiną oliwy, którą ma na dłoni, płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. A co pozostanie z oliwy, którą kapłan ma na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza. Tak przebłaga zań Pana. I złoży 1 z synagorlic lub 1 z gołębi, na którego było stać. 1 na ofiarę za grzech, a 2 na ofiarę całopalną, razem z ofiarą z pokarmów. Tak kapłan przebłaga Pana za tego, który się oczyszcza. Jeszcze. Takie jest prawo dotyczące dotkniętego plagą trądu, gdy go nie stać na ofiarę oczyszczenia.
Ważne. Trąd był chorobą nieuleczalną. Więc jeżeli ktoś został uzdrowiony z trądu, to tylko Pana ręka go musiała dotknąć. Nie ma innej możliwości. Więc zobaczcie, jak wielka rzecz. Najpierw musiał pójść się pokazać do kapłana, że jest czysty. Kapłan miał go wyprowadzić i sprawdzić dokładnie, że on jest czysty. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że jeśli on był czysty, to musiał złożyć za niego ofiary i postawić go przed namiotem. Tam żaden nieczysty nie miał prawa się zbliżać. Zakażony. I teraz, co jest bardzo ważne? Będziemy patrzeć na to, co ten fragment mówi o oczyszczeniu wodą. Jeśli osoba została uzdrowiona z trądu, mamy pierwszą rubryczkę, tak? Ze wskazaniem na 8-9 wersetu. Osoba, która została uzdrowiona z trądu, inaczej nazwana oczyszczona. Czysta jest, była trędowata, jest czysta. Na razie mówimy o wodzie, ale musimy nazwać kogo wody. Zaraz będziemy przechodzili do drugiej. Powtórzymy sobie pewne rzeczy, ale piszemy w pierwszej. Osoba, która uzdrowiona została z trądu, miała się obmyć wodą.
Umyje się w wodzie.
Tak? 8 werset.
Obmyje, bo tu jest umyje.
Umyje się wodą. Umyje. Chodziło o umycie ciała wodą. Umyje ciało wodą. Umyje się wodą. 8 werset. Widzimy, że uprzednio miała być jeszcze ofiara z ptaka złożona i krew miała być pokropiona, tak? On miał być pokropiony krwią, ale potem, po tym pokropieniu krwią, miał wyprać swoje szaty, zgolić wszystkie włosy, umyć się w wodzie i będzie co? Kiedy był czysty? Kiedy został pokropiony krwią ptaka, tak? Był uznany za czystego. A kiedy został uzdrowiony z trądu? Jeszcze wcześniej. Czyli nie chodzi tu o oczyszczenie z trądu jako takie, bo już był czysty, tylko chodzi o jego oczyszczenie fizyczne. Chodzi o to, co Pan mówił, że ma się obmyć wodą po pokropieniu krwią i będzie czysty. Będzie czysty. I co mógł zrobić od razu, jak został uznany za, jak został umyty? Ósmy? Od razu mógł wejść do obozu.
Ale
czyli tak.
Ale 7 dni miał być nie w swoim namiocie.
Tak, ale przez 7 dni nie mógł do namiotu wchodzić swojego jeszcze.
A co, że ty tam jeszcze pozostałeś?
Nie jest napisane. Nie, ponieważ nie zostały dokończone procedury oczyszczenia. Ofiary za grzech jeszcze nie zostały zburzone. Tak? No, miał prawo być wśród ludzi, przebywać. Bo trędowaty miał być poza obozem, a on miał prawo jako czysty, zdrowy i została złożona ofiara z ptaka. Uzna go za czystego po pokropieniu krwią i wtedy on się obmyje. I może wejść do obozu od razu i będzie czysty. I teraz zobaczcie, co jest dalej. Mija 7 dni. Co dalej robi? Tak, zgoli wszystkie włosy, wypierze swoje ubranie i jeszcze raz umyje ciało w wodzie i co? I będzie czysty. Czyli to jest cały proces oczyszczenia, tak? Ale on od razu mógł wejść do obozu. Tak, od razu mógł wejść do obozu. Po 7 dniach jeszcze raz miał się umyć, kolejny raz, nie pierwszy, drugi już raz miał się umyć. Dodatkowo jeszcze zgolić wszystkie włosy i wtedy co mógł zrobić? Wejść do obozu? Nie, wejść do domu. A na następny dzień co miał zrobić? Miał złożyć ofiary za grzech i ofiary pokutne. Ciekawe, był chory. Ale nieczystość była grzechem. Więc musiał złożyć ofiary za grzech i pokutne. Musiał pokutować z czegoś. I teraz jest przepis dla tego, który miał majętny był i dla tego, który był biedny. Bóg nawet to przewidział, żeby nie musiał się wykosztowywać na to, na co nie miał pieniędzy. Ale i tak bogato było. Dlaczego? Bo to było uzdrowienie z trądu. Wielka rzecz, słuchajcie. Taki człowiek był na marginesie. Często trędowaci wcale nie byli biednymi ludźmi, słuchajcie. Oczywiście.
Biedne rodziny.
Wcale nie musiał trędowaty być biedny.
Ale rodziny mieli.
Mieli rodziny. Tam nie było samotnych.
Rodziny wynosiły imię, co nie.
I co jest bardzo ważne, że będzie czysty po obmyciu się wodą i wchodzi do obozu, a po 7 dniach jeszcze raz się obmywa wodą i wtedy wchodzi do namiotu. A 8 dnia składa ofiary przebłagalne i zagrzeszne. Kapłan w imieniu jego, tak? I teraz kogo to dotyczy? Trędowatego, który został oczyszczony z trądu. I ten oczyszczony z trądu miał się poddać procedurze oczyszczenia według Bożych zasad, tak? I złożeniu ofiar. Ile razy się obmywał?
Dwa.
To wynika z tekstu, że może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. A 7 dnia się umyje i to jest logiczne, że mógł wejść do namiotu. No bo to taki już wniosek troszeczkę interpretacyjny, ale generalnie wynikający z tekstu, więc nie ma tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa. I teraz, co jest bardzo ważne, dlaczego tak miał zrobić? Drugi werset, zobaczcie. Tak, bo takie jest prawo w dniu jego oczyszczenia. Takie Bóg nadał prawo dla trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił? Idź, pokaż się na kapłanom i złóż ofiarę tak, jak nakazał Mojżesz. Dlaczego? Bo ten człowiek w ten sposób okazywał posłuszeństwo prawu. A Jezus nie przyszedł prawa znieść, tylko zachęcał Żydów, żeby prawo przestrzegali. Dlatego go wyprawił. I na świadectwo dla kapłanów oczywiście. Co, Stasiu, dwie, trzy kropki oznaczają?
No nie wiem. Cisza była.
A, cisza była. Jasne. I jeszcze zobaczcie, 20 i 32. W celu przebłagania Pana, tak? I czy można było zrobić inaczej? Bo kto uznawał go za czystego? Kto go oczyszczał z trądu, po pierwsze? Bóg. Po drugie, kto go uznawał za czystego i który może wejść? Kiedy Bóg nie karał go i kiedy on wszedł do...
Kiedy wszystko zrobił zgodnie.
Kiedy wszystko zrobił... Chodziło znowu o posłuszeństwo. A obmycie się wodą miało oczyścić ciało.
Aby mógł przystąpić do następcy.
Ponieważ on wcześniej różnie z jego higieną było. Nie zawsze można się było myć. Chodziło o czystość ciała i ubrania. Ale znowu wiązało się to z posłuszeństwem. To nie była tylko higiena, ale wiązało się to ze sprawami duchowymi, posłuszeństwa Bogu. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że nie wolno w tych wszystkich przepisach tracić Boga z tego, z tronu, nie? Z tego głównego miejsca. Że tu chodziło przede wszystkim o posłuszeństwo Bogu. I teraz czy możemy wyciągnąć już jakieś wnioski, słuchajcie? Zapiszcie sobie, co w domu zrobicie może najpierw. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 10 do 16.
10, 17?
16. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 10 do 16. I razem z tym, łącznie, 22 rozdział, 8 werset. Kolejny fragment. Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział, 6 werset. Jedenasty werset. I kontekst też czytajcie. 15 rozdział, 19 werset.
15 rozdział, 6,
11, 19.
Tak, ale czytajcie kontekst. Pozostałe też, dlatego że pierwszy, ósmy, tam będziecie 33. Cały rozdział możecie przeczytać. Następny, druga królewska, 5:10, ale przeczytajcie całą historię uzdrowienia Namana. Bo on się zanurzył w Jordanii. No, on się zanurzył w Jordanii. I Jeremiasza, Księga Jeremiasza, drugi rozdział, 22 werset i Psalm 51, 4-9. I tam też zobaczcie, co jest mowa o myciu wodą. Skupcie się, czy tam jest w ogóle o myciu wodą. Jeśli nie ma, nie róbcie notatek. A jeśli jest, to zobaczcie, z czym one się wiążą i co dają, a czego nie. I teraz słuchajcie, czy jakieś wnioski już możemy wyciągnąć? Obmywania w ramach prawa mojżeszowego miały na celu co? Co przywrócić?
Czystość
ciała, tak? W jakich sytuacjach? Po pierwsze.
Po zabrudzeniu.
Kiedy ktoś był nieczysty, przez z jakiego powodu?
Zetknięciem się z...
Tak, tak. Czyli tak, obmywania w ramach prawa mojżeszowego miały na celu przywrócić cielesną czystość po zanieczyszczeniu w zetknięciu się z czymś, co Bóg uznał za nieczyste. Tak? Czyli co? Padlina, mięso zwierzęcia, które wcześniej rozszarpane było,
umarły,
człowiek uznany za nieczystego, na przykład trędowaty,
czy inny,
zaraz dalej będziecie czytać, bo będziecie mieli fragmenty o innych nieczystościach i zobaczycie... Co jest bardzo ważne, zwróćcie uwagę na jeden fragment. Mhm. na 15 rozdział 31 do 33. 15 rozdział 3 Mojżeszowej. 3 Mojżeszowa, 15 rozdział 31-33. To jest kwintesencja. To jest taki kluczowy fragment. Więc możemy powiedzieć, że to, co Bóg uznał za nieczyste. Następnie, nieczystość po nieczystości, na przykład choroby własnego ciała, trędowaty, powrót kobiety do zdrowia, na przykład, która ma krwawienie, tak? Czy jakiejś innej choroby. Tak? Wtedy też ten człowiek, czego się dotknął, było nieczysty i kto jego się dotknął, był nieczysty, tak? Kogo jeszcze? Kapłanów? W jakich sytuacjach?
Którzy przystępowali do...
Tak? Do składania ofiar, tak? To się wiązało z zabijaniem tych ofiar.
Po złożeniu ofiar.
Po złożeniu ofiar, tak? I znowu, co miało za zadanie? Oczyścić ciało, tak? Przywrócić cielesną czystość. Czyli Bóg uznawał tą osobę za nieczystą, co było grzechem, tak? I teraz ten człowiek się obmywał wodą według zaleceń Pana, aby Pan uznał go za czystego. Nie mógł się obmyć tak, jak chciał. Nie mógł się obmyć w dniu, w którym chciał. Bo to nic nie dawało. Bo chodziło nie tylko o to, żeby był czysty, ale również, żeby Pan go uznał za czystego. I po to te przepisy. Rozumiecie? Ręce można było umyć, kiedy się chciało. Natomiast chodziło o pewne formy, które Bóg nakazał, żeby Bóg uznał tego człowieka za czystego, żeby ten człowiek mógł normalnie funkcjonować. A woda oczyszczenia z grzechu... Dobra, dalszych wniosków nie będziemy wyciągać, bo one wynikają z kolejnych fragmentów. Także zwróćcie uwagę na następne miejsca i kiedy się spotkamy, Bóg pozwoli, za tydzień, to sobie podsumujemy, ewentualnie powtórzymy te miejsca, zobaczymy, co wystudiowaliście i skończymy, dobrze? Zanim przejdziemy dalej, ok? Czy na razie rozumiecie, o co chodziło w obmywaniach? Jasne, klarowne to jest, tak? Ma to związek z to, co przeczytaliśmy z Hebrajczyków?
No właśnie.
Ma, prawda? Widać, prawda, że tu nie, że ci ludzie za chwilę dotknęli się znowu zmarłego i apiać do sobą. Kapłan co roku musiał to robić. Dlaczego? Bo to nie była krew Mesjasza, tylko to była woda, krew zwierząt, i woda oczyszczenia i Bóg uznawał to tego człowieka za czystego. Czyli obmywania wodą miały swój cel, bardzo ważny. Jak będziecie dalej studiować, to przeczytacie ten kluczowy fragment, zobaczycie, dlaczego Bóg to nadał.